Przechodzimy do dalszej części naszych rozważań na temat osoby Jezusa Chrystusa. O czym wczoraj mówiłem? O tym, że kluczem do zrozumienia osoby Jezusa Chrystusa jest wiara. Wiara Kościoła, która umożliwia nam zobaczenie tego, kim jest Jezus Chrystus. Potem mówiłem o tym, że Jezus Chrystus jest spełnieniem wszystkich obietnic Starego Testamentu. Że jakby te dwie linie Starego Testamentu konsekwentnie prowadzą nas do tajemnicy wcielenia i prowadzą nas konsekwentnie do samego Jezusa Chrystusa. Stary Testament i ta relacja pokazuje nam też na odniesienie Jezusa do Ojca. Niektórzy z teologów mówili, że Jezus nigdy nie głosił siebie, głosił Ojca. To była Jego główna misja. Nie mówił o sobie, ale mówił o Ojcu. I spróbujmy przypatrzeć się teraz, jaka jest relacja pomiędzy Jezusem i Ojcem. Tą relację określił Sobór Nicejski. Bo kiedy pierwsi chrześcijanie zadawali sobie pytanie, kim jest Jezus Chrystus, no to też musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, które pojawiało się, gdy Jezus mówił: ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak można rozumieć to stwierdzenie Jezusa? Co to oznacza, że On i Ojciec są jedno? Jeżeli stoimy na gruncie monoteizmu, no to jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jeden, Jahwe, i nie ma innego Boga poza tym Bogiem. Nie może być drugi, który jest równy Ojcu, ponieważ będą dwie zasady, będzie dwóch Bogów. W jakim sensie Jezus mówi o tym, że jest jedno z Ojcem? I Jezus sam tę relację z Ojcem przedstawia jako relację synostwa. Bóg Abrahama, Izaaka i Bóg Jakuba jest Ojcem Jezusa Chrystusa. A On sam o sobie mówi, że jest Synem. I Sobór Nicejski mówi nam o tej relacji pomiędzy Ojcem i Synem. Wyznajemy w credo, że Jezus jest od Ojca zrodzony przed wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Jakby dwie rzeczy tutaj są bardzo ważne. Po pierwsze, podkreślenie tego, że Jezus, druga osoba Trójcy Świętej, jest zrodzony, ale nie stworzony. Że nie jest stworzeniem, ale że jest również Bogiem, i po drugie, że jest współistotny Ojcu, że łączy go jedna i ta sama natura z Ojcem. I żeby lepiej to zrozumieć, na czym te relacje polegają pomiędzy Ojcem i Synem, chciałbym pokazać takie trzy metafory, o których mówią ojcowie Kościoła. Po pierwsze, już ta biblijna metafora zrodzenia, o której mówi Jezus. Teraz może znajdę cytat z Atanazego. Atanazy Aleksandryjski, co mówi nam na temat... Zdajemy sobie sprawę, że to jest pewien język metaforyczny, że tak naprawdę nie możemy mówić o takim zrodzeniu i... Chyba jest za głośno trochę. Chyba jest za głośno, bo lepiej mnie słychać dzisiaj. Ogłos powstaje. Nie możemy mówić o takim zrodzeniu, jakie znamy z życia codziennego. Jest to pewne używanie pewnych pojęć z naszego codziennego życia do opisania rzeczywistości samego Boga. I co mówi Atanazy Aleksandryjski? To jasne, że Bóg nie rodzi tak, jak ludzie rodzą, ale tak, jak Bóg rodzi. Albowiem Bóg nie naśladuje ludzi, to raczej ludzie ze względu na Boga, który we właściwym znaczeniu i jedynie prawdziwie jest ojcem swego syna, bywają nazywani także ojcami swoich dzieci, albowiem od niego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi. Czyli to, co dzieje się w Bogu, jest dla nas obrazem i wzorcem dla naszego rodzenia i naszego ojcostwa. Ale sam ten termin, zrodzenie, relacje pomiędzy ojcem i synem, pokazuje nam jedną bardzo ważną rzecz. Że Jezus jest kimś osobnym. Że Syn Boży to nie jest tylko pewna, na przykład, energia wyemanowana z Boga. Tutaj trzeba jakby odnieść się do pewnego kontekstu filozoficznego neoplatonizmu i średniego neoplatonizmu, który mówił o tym, że jednia, ona wyemanowuje z siebie różne eony, prawda, które z jednej strony są stworzone, nie są z tej samej natury, co jednia, ale pochodzą od niego, nie są osobne, są jakby przedłużeniem tej jedni. I idea zrodzenia pokazuje nam, że ten, który jest zrodzony, jest kimś zupełnie innym. No, na przykład patrząc na mnie, już tak zupełnie prostym językiem mówiąc, patrząc na mnie, można zobaczyć trochę mojego ojca we mnie. Szczególnie patrząc na tak zewnętrznie. Wszyscy mówią, że zewnętrznie jestem podobny do taty, wewnętrznie, duchowo, do mamy. No, już mamy trudniej zobaczyć, trzeba troszeczkę ze mną pobyć, żeby rozpoznać te rysy mamy we mnie. No, tak Harry Potter na przykład. Wszyscy właśnie mówią, że jest podobny do taty, ale oczy ma mamy. No, przykład książkowy, taki pierwszy z brzegu. I możemy zobaczyć trochę to podobieństwo. Ale jestem kimś zupełnie osobnym, kimś zupełnie oddzielnym. Moje bycie jest moim byciem, nie jest byciem mojego ojca. I właśnie ta idea zrodzenia, ta idea relacji ojca i syna podkreśla przede wszystkim to, że to są dwie zupełnie różne, jak to się mówi teologicznie, hipostazy, prawda? Czyli dwie zupełnie różne osoby w Trójcy. Że to nie jest tylko emanacja pewnej energii, prawda? Ale to są dwie zupełnie różne osoby. I o tym nam mówi idea zrodzenia. Ale to nie wystarcza, żeby zrozumieć, na czym polega ta relacja pomiędzy ojcem i synem. Nie wystarcza powiedzieć, że jest zrodzony z ojca. Bo też mówi się, że jest współistotny, prawda? Moja istota jest w bardzo niewielkiej części istotą mojego ojca. Ja jestem podobny do mojego ojca, ale nie jestem współistotny z moim ojcem. Chociaż pewne podobieństwo jest i były w historii chrystologii takie tendencje do tego, aby tłumaczyć, że Chrystus nie jest homoousios, tylko homoiousios. Bardzo nie, tam jedna literka się zmienia w greckim słowie. I homoousios oznacza współistotny, a homoiousios współpodobny. Że jest wspólne podobieństwo pomiędzy ojcem i synem. I to też nie chodzi tylko o to, że jest podobieństwo pewne, że są oddzielnymi hipostazami, ale że są podobni. Dlatego ojcowie Kościoła wprowadzają jeszcze jedną metaforę, która pozwala nam głębiej zobaczyć tą relację pomiędzy ojcem i synem. Po pierwsze, syn jest zrodzony, czyli jest oddzielną hipostazą. Po drugie, i to też mówi o tym Atanazy Aleksandryjski, Atanazy pisze: Syn jest rzeczywiście w Ojcu, jak to można wyraźnie dostrzec, albowiem cały byt Syna jest właściwy substancji Ojca. Tego nie można powiedzieć o mnie i moim rodzonym Ojcu. Mój cały byt nie jest substancji Ojca. Jeszcze raz zacznę. Syn jest rzeczywiście w Ojcu, jak to można wyraźnie dostrzec, albowiem cały byt Syna jest właściwy substancji Ojca. Podobnie jak odblask pochodzi ze światła, a rzeka ze źródła. Także ten, kto widzi Syna, widzi również to, co jest właściwe Ojcu i pojmuje, że egzystencja Syna tak jest z Ojca, tak też jest, tak jak jest z Ojca, tak też jest w Ojcu. Druga metafora, która tu się pojawia, podwójna, to jest metafora odblasku i światła i rzeki i źródła. O czym nam mówi ta metafora? Pierwsza jakby metafora zrodzenia mówi nam o tym, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. O tym, że to są dwie jakby oddzielne osoby, dwie oddzielne hipostazy. Natomiast metafora światła i źródła mówi nam o współistotności. Tak jak światło nie ma, które biegnie do nas, jest z jednej i tej samej natury, co źródło tego światła. Tak jak rzeka wypływa z źródła. Ta metafora potrzebna nam jest jeszcze do czegoś jednego, aby jakby zrozumieć słowa Jezusa, które mówi, kto widzi mnie, widzi i Ojca. Jeżeli pozostalibyśmy tylko przy metaforze zrodzenia, to kto widzi mnie, to widzi mnie, na przykład patrząc na mój własny byt i byt mojego Ojca. Jestem do Niego podobny, ale kto widzi mnie i tylko część, jakieś rysy mojego taty. Natomiast Jezus widzi, kto widzi mnie, widzi Ojca. Więc z jednej strony idea zrodzenia pokazuje nam, że to są dwie oddzielne hipostazy, różne od siebie osoby, natomiast one są tak z sobą złączone, jak złączone jest światło i źródło światła i rzeka i źródło rzeki. Znaczy jest niemożliwe usunięcie jednego bez usunięcia drugiego. Jeżeli zakryje żarówkę, to nie będzie światła. Jakby sam ten odblask, promień nie będzie istniał, jeżeli nie będzie źródła światła. Rzeki nie będzie, jeżeli nie będzie źródła, z którego ona wypływa. I ta druga metafora właśnie to nam podkreśla, że z jednej strony jest odrębność tych osób, na co podkreśla idea zrodzenia, ale jest też jedność, jest współistotność. Dlatego Chrystus jest zrodzony i współistotny równocześnie. I to jest akurat ten fragment kredo, o którym chciałem teraz dzisiaj powiedzieć. Jest zrodzony, co podkreśla odrębność osób, i jest współistotny, co podkreśla całkowitą jedność tych osób. Taką, że ten, kto widzi mnie, widzi Ojca. I to jest, ma dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ to Chrystus objawił nam Ojca. Jeżeli byśmy przeczytali początek listu do Hebrajczyków, to tam jest powiedziane, zaraz spróbujemy go znaleźć. Już. Wielokrotnie i na różne sposoby, chyba mogę zacytować bez czytania. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. To jest początek listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie w Starym Testamencie Bóg przemawiał przez proroków, w ostatecznych dniach przemówił do nas do Syna. I to Syn objawił nam Ojca, objawił nam Boga. Bez tej relacji, która jest pomiędzy nimi, byłoby to tylko jakby zewnętrzny przekaz jakiejś informacji. Chrystus poprzez samą swoją egzystencję, poprzez to, kim jest, objawia nam Ojca. On nie opowiada o kimś, kogo widział i mówi, no Bóg wygląda tak i tak na przykład. Nie, on poprzez to, kim jest, objawia nam Ojca. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze trzecia metafora, która jakby dopełnia cały ten obraz relacji ojca i syna. I tę metaforę wprowadza Grzegorz z Nysy. To był problem, który pojawił się już troszeczkę później. Problem związany z nie tylko z naturą, znaczy związany z naturą Chrystusa, z tym, kim On jest. I problem nie tylko ciała, które przyjął, ale też Jego władz duchowych, czyli woli. I pytanie powstało, czy Jezus miał jedną czy dwie wole, jeden cel czy dwa cele, do których dążył. Niektórzy mówili, że miał jedną wolę tylko i wola boska przejęła rolę woli ludzkiej. Natomiast klasyczne nauczanie, klasyczna chrystologia mówi, że Chrystus miał dwie wole, boską i ludzką. Mówią dwie natury, naturę boską i ludzką. Tylko, że ta wola ludzka była tak zjednoczona z wolą boską, że zawsze mówiła Bogu tak. Nawet jeżeli jakaś duchowa walka, tak jak w ogrodzie Getsemani, się dokonywała, to ostatecznie wola ludzka podążała zawsze za wolą boską. I co mówi nam Grzegorz? Grzegorz z Nysy, już znalazłem, przeciwko Eunomiuszowi. Pomiędzy wolą Ojca i wolą Syna nie ma żadnej różnicy, albowiem Syn jest obrazem dobroci Boga, odpowiadającym pięknu samego wzorca. Jeśli ktoś przegląda się w lustrze, wówczas obraz odpowiada całkowicie wzorcowi, dzięki któremu pojawia się obraz w lustrze. Lustrzany obraz nie może się poruszać, chyba że ten ruch pochodzi od wzorca, a kiedy ten się poruszy, nastąpi także bezwarunkowo poruszenie obrazu lustrzanego. To jest trzecia metafora teologiczna, która pozwala nam w pełni zobaczyć relacje, które dokonują się pomiędzy... To chyba panowie sami, tak?
Tak, można zobaczyć.
Dzięki, możemy zobaczyć relacje, które dokonują się pomiędzy ojcem i synem. Metafora lustra i odbicia w lustrze. Odbicie w lustrze absolutnie jest posłuszne. Absolutnie jest posłuszne, robi wszystko to, co my robimy, prawda? I tak samo jest z wolą ludzką Chrystusa, która jest absolutnie posłuszna woli Ojca. Tak jest zjednoczona z Ojcem, że zawsze jest Mu posłuszna. I dopiero te trzy metafory pokazują nam na relację, która istnieje pomiędzy Ojcem i Synem. I te trzy metafory pomagają nam zrozumieć to, co każdą niedzielę wyznajemy, że Chrystus jest zrodzony z Ojca, a równocześnie jest współistotny, jest homoousios, jest odrębną hipostazą, jest wolny, ale równocześnie jest współistotny. I możemy to lepiej zrozumieć poprzez ideę zrodzenia, ideę źródła i rzeki i ideę obrazu odbitego w lustrze. To jest jedna kwestia, którą chciałbym powiedzieć. Jak my odkrywamy to, co się dzieje pomiędzy Ojcem i Synem? Co jest takim miejscem, które nam objawia tą relację pomiędzy Jezusem i Jego Ojcem? Jest nim przede wszystkim modlitwa Jezusa. Tutaj jakby dłużej nie będę na ten temat mówił, ale warto byłoby zobaczyć w Nowym Testamencie wszystkie te fragmenty, w których jest mowa o tym, że Jezus się modlił. To w tych momentach właśnie objawia się to, co było powiedziane. Bo to w tych momentach modlitwy na przykład otwiera się niebo i słychać głos: to jest mój Syn umiłowany. Więc jakby tutaj się pojawia idea zrodzenia. W ogrodzie Getsemani podczas modlitwy Jezus znowu zwraca się do Ojca: nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Więc to modlitwa Jezusa jakby jest kluczem do zrozumienia Jego relacji z Ojcem. I Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy weszli w tę relację i abyśmy się stali podobni do Niego, aby nasza relacja z Bogiem była relacją synowską. My jesteśmy synami w Synu, czyli synami Boga w Chrystusie. I nasza relacja do Boga ma być podobna, ma przybrać formę albo kształt tej relacji, którą przybrała relacja Jezusa do Jego Ojca. Więc jakby znowu wracam do tego, że moje wykłady nie są wykładami o abstrakcyjnej chrystologii, ale staram się pokazać, że to dotyka naszego życia. Że nasz kształt naszego życia to ma być kształt chrystusowy. Czy ta postać? Hans Urs von Balthasar mówił o postaci. Czy jest możliwość na zadawanie pytań teraz, czy potem? Bo tam pani chciała pytanie zadać, tak? Metafora lustra, i tak jak każda metafora, ma swoje ograniczenia, prawda? I to, co chciałem jakby podkreślić, że trzeba te wszystkie metafory brać razem. One dopiero razem pokazują nam pełnię tej relacji, ponieważ ograniczenie metafory lustra jest takie, że ten odbicie w lustrze jest zupełnie bezduszne i ono w ogóle jest jakby, tak jak pani mówi, zmuszone robić to, co ja robię, prawda? Ale dopełnia się to poprzez metaforę zrodzenia, która mówi nam o tym, że Chrystus nie jest tylko właśnie jakąś bezduszną energią wyemanowaną z Boga, ale jest osobną hipostazą, wolną, tak jak mówisz, Bóg jest wolny, więc ta osobna osoba jest wolna. Więc metafora lustra pokazuje nam jeden aspekt, metafora zrodzenia inny aspekt, a metafora rzeki jeszcze inny aspekt. I dopiero one brane w całości potrafią nas, jakbym tak powiedział, przybliżyć do pewnej tajemnicy, ale nie wyjaśnić ją do końca. I istnieje takie pojęcie jak pewnego współodniesienia osób w Trójcy Świętej. Zazwyczaj to jest przedstawiane jako, powiedzmy, no tak, ikona Trójcy Świętej, prawda, jako pewne koło wzajemnych odniesień, relacji dynamicznych. I to samo dokonuje się z naszymi pojęciami teologicznymi. Dobrze, aby pojęcia teologiczne pozostawały w stałym odniesieniu z innymi pojęciami teologicznymi. Tak jak wczoraj powiedziałem, większość herezji bierze się stąd, że wybieramy jeden fragment Pisma Świętego i go absolutyzujemy. Natomiast warto popatrzeć na to, co Hans Urs von Balthasar nazywał symfonicznością prawdy. Że nasze ludzkie wypowiedzi o Bogu, one tak naprawdę do końca nigdy nie będą w stanie opisać całości tej tajemnicy. Dlatego warto uzupełniać jedną wypowiedź o inne wypowiedzi też. I nie tylko na takiej zasadzie logicznego wynikania z jakiejś jednej wypowiedzi, no, linearnie rozwija się pewna logiczna idea. Jest sylogizm, prawda? Jeśli to, 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 prawda? Na zasadzie wynikania logicznego. Balthasar mówi coś innego. Istnieje pewna symfoniczność głosów, zupełnie od siebie, powiedzmy, niezależnych, ale one dopiero ujęte wszystkie razem dają nam bardziej szeroki, bo nie pełny, ale bardziej szeroki obraz tajemnicy Boga, tajemnicy Chrystusa. Dlatego powiedziałem, że te trzy metafory trzeba patrzeć na nie całościowo, a również one nie wyczerpują tego, co można powiedzieć o relacji Chrystusa do Ojca. One mniej więcej pomagają nam zrozumieć te dwa stwierdzenia symbolu wiary, że Chrystus jest zrodzony i jednocześnie współistotny. Prawda? Ale warto jakby patrzeć na... Za chwilkę przejdę do jednej z najważniejszych według mnie rzeczy w chrystologii i tam może to będzie też jaśniejsze, kiedy o tym powiem. O pewnej właśnie idei symfoniczności, która pojawia się u Hansa Ursa von Balthasara.
Przepraszam, że przeszkadzam, ale to jest akurat a propos tego tematu i tak jak gdyby kropkę dalej. We wschodnich tych się używa pojęcia hipostaza, my raczej używamy osoba, tak? Powiedzmy w ramach Trójcy Świętej. Więc pierwsze znaczeniowo to te słowa nie są te same. Osoba, a hipostaza to jest raczej jakieś takie. Ale czy to jest, powiedzmy, w teologii katolickiej, powiedzmy, przyjęte, że to, co oni rozumieją pod pojęciem hipostaza, to absolutnie my rozumiemy pod pojęciem osoba?
Tak. Krótko odpowiadając, tak.
Trochę coś innego, nie?
Tak, ale to jest jakby...
Czyli to można traktować za jednie, tak?
Tak, na, powiedzmy, na... możemy traktować te sformułowania, greckie słowo hipostasis odpowiada naszemu łacińskiemu persona, a nie łacińskiemu substancja, bo to był problem, który pojawił się, że gdyby chcieć przetłumaczyć dosłownie, to greckie hipostasis to jest...
Ale te znaczy dogmaty były formułowane po grecku, tak? Pierwotnie.
Tak.
Więc tam będzie hipostaza, tak?
Tak.
Aha, dopiero ta persona to jakby jest tłumaczenie ekwiwalentne. Tak?
Można, to są te pod tymi słowami rozumiemy tę samą teologiczną rzeczywistość, prawda? Bo rzeczywiście w związku z tymi słowami był wielki spór na temat jakby rozumienia tych słów. Bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli greckie słowo hipostasis przetłumaczymy na, jak to się mówi, dosłownie, o, przepraszam, dosłownie na język łaciński, to wyjdą dwie substancje. Bo hipostasis trzeba by przetłumaczyć, bo tak słownikowo, jeżeli weźmiemy tam, to substancja. No i wtedy się okazuje, że są jakby nie dwie osoby, dwie substancje, prawda? Więc jakby jest, czyli dwie natury, prawda? A w Trójcy jest jedna natura i trzy osoby, więc jest coś innego, prawda? Więc to był długi spór, który jest jakby dosyć wyjaśniony i określony, że pod tymi słowami jakby rozumiemy tę samą rzeczywistość. Hipostaza to jest to, co my nazywamy w teologii osobą.
Dziękuję.
Idąc dalej, odpowiedziałem na pytanie pani, tak? Idąc dalej, jakby modlitwa Jezusa jest tym działaniem, które odsłania nam tajemnicę Ojca i Jego relacji z Ojcem. Dla nas, jeżeli by popatrzeć na nas, no to dla nas modlitwa, wydarzenie modlitwy to jest wydarzenie życia w Kościele. Jeżeli próbujemy w swoim życiu dążyć do tego, aby nasze życie przybrało formę egzystencji Chrystusa, bo do tego jakby, proszę Państwa, dążymy. Mój wykład dąży do tego, aby przekonać Państwa, że każdy z nas musi w swoim życiu jakby przybrać formę egzystencji Jezusa Chrystusa. Nie tylko po prostu naśladować Go, o tym za chwilkę będę mówił, że po prostu tak zewnętrznie naśladujemy, ale że nasze życie ma zmienić formę. Apostoł Paweł mówi, przemija postać tego świata. To nie znaczy, że kończy się ten świat, ale że ten świat powinien zmienić swoją postać. No na jaką postać? Na postać Chrystusową. Czyli powinno dokonać się przekształcenie naszego życia. Czyli my powinniśmy być na wzór, na obraz Jezusa Chrystusa. Jesteśmy stworzeni na obraz, jak to jest po polsku? I podobieństwo. Przepraszam, ale chrystologię wykładam tylko po rosyjsku. Więc korzystam tam z książki, bo wszystkie cytaty mam po rosyjsku, więc czasem z książki korzystam, żeby przeczytać jakiś cytat. I czasem coś zapomnę, jakiegoś słowa. Jesteśmy na obraz i podobieństwo stworzeni. Ale na obraz i podobieństwo kogo? I święty Ireneusz mówi, no gdy Bóg tworzył człowieka, na kogo patrzył? Czyj to jest obraz? Jesteśmy obrazem Boga niewidzialnego? No nie, obrazem Boga niewidzialnego jest Chrystus. A my jesteśmy obrazem obrazu. Ireneusz mówi, jesteśmy stworzeni na obraz Słowa wcielonego. Gdy Bóg stwarzał Adama, to widział już w swojej jakby opatrzności, wszechwiedzy Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wcielone. I Adam został stworzony na obraz wcielonego Słowa Bożego. czyli Jezusa Chrystusa, czyli my wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Jezusa Chrystusa, który był później oczywiście w czasie, ale Bóg stwarzając Adama już go widział. To jest niesamowita jakby idea świętego Ireneusza, którą on bierze z prologu Ewangelii świętego Łukasza, z rodowodu Jezusa, który kończy się właśnie na Adamie, a nie na Abrahamie. I jesteśmy stworzeni na obraz Chrystusa. I nasze życie przyjmuje kształt Jezusa Chrystusa. A gdzie to się dokonuje? Teraz chciałbym powiedzieć kilka słów o tej przestrzeni, w której dokonuje się to, co jest niemożliwe, bo Hans Urs von Balthasar kiedyś mówi, czy jest w ogóle możliwe naśladowanie absolutnie niepowtarzalnego? Czy my możemy naśladować Chrystusa? Czy możemy naśladować jedyny w swoim rodzaju kształt słowa, które stało się ciałem? I pisze, istnieje przecież coś takiego jak uczestnictwo na dystans. Istnieje analogia kształtu istnienia udzielonego przez Chrystusa tym, którzy oddają mu się do dyspozycji bez zastrzeżeń, by wycisnąć na nich swój własny kształt istnienia. Forma servi. To jest to, do czego my dążymy. Aby nasza forma, nasz kształt zmienił się i przybrał kształt Chrystusowy. I miejsce, w którym się to dokonuje, pisze Balthasar, miejsce, gdzie dokonuje się upodobnienie ludzkości do osoby i historii Chrystusa, gdzie ludzie oddają się tej osobistej historii w słuchającej, posłusznej wierze, przez nią są poprzez sakrament kształtowani i starają się przez swoje życie sprawić, by działali w świecie, tym miejscem jest Kościół. To w Kościele dokonuje się to przekształcenie człowieka na obraz Chrystusowy. Poprzez wiarę, Słowo Boże. Czyli telefon. No trzeba się przyznać. Odwagi. Kto teraz wstanie? Dobra, ja mogę się przyznać, że to może jest mój, ale to nie jest mój, bo mój tutaj leży. Dobrze, więc tym miejscem, gdzie dokonuje się to przekształcenie człowieka na obraz Chrystusowy jest Kościół. I teraz jeszcze dwa słowa o dogmacie chalcedońskim. Wczoraj mówiłem, PZPR, prawda? Jedna osoba, dwie natury, boska i ludzka. I co rozumiemy pod słowem ludzka natura? Przez wiele wieków głównym tematem była jakby kwestia jakby ciała i wszystkich władz, które są w Chrystusie. I kwestia tego, że Chrystus musiał przyjąć wszystko, ponieważ jeżeli by czegoś z ludzkiej natury nie przyjął, to nie mogłoby to być zbawione. Atanazy Aleksandryjski mówi, to co nie zostało przyjęte, nie może być zbawione. No jeśli by na przykład Chrystus przyjął tylko ciało i rozum, prawda? Ale woli już nie. Wola byłaby zastąpiona przez wolę boską, no to nasza wola nie mogłaby być zbawiona. Ona byłaby poza działaniem jakby łaski. Tak samo była taka koncepcja Apolinarego, który mówił właśnie, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha. I mówi, że w Chrystusie tego ducha nie było. Że to zostało jakby amputowane i w to miejsce wszedł Logos. Czyli pewna część nas samych, to co my nazywamy duchem, jakby nie była dotknięta jakby łaską wcielenia. I dlatego ojcowie Kościoła cały czas walczyli o to, że wszystko w człowieku musi być jakby dotknięte łaską wcielenia, łaską zjednoczenia z boską naturą. Ponieważ to jest jakby podstawa do później do zbawienia. Natomiast bardzo często zwróćmy uwagę na to, że kiedy myślimy o Chrystusie, to myślimy o Nim jako o osobie, prawda? O człowieku jednym. Na przykład spróbujmy sobie wyobrazić Chrystusa. prawda? Zamknijmy oczy. Wiadomo, że zobaczymy jakiś obraz, który znamy skądś, prawda? Czy będzie to Jezus miłosierny, czy obraz serca Pana Jezusa, czy dobry pasterz, ale zazwyczaj, bo nie zawsze, Jezus jest sam, prawda? I to przyjęcie ludzkiej natury ograniczamy do przyjęcia ciała i wszystkich ludzkich władz, które są w człowieku. Natomiast tak naprawdę, jeżeli by popatrzeć na to, to nie do końca tym jest ludzka natura. Teraz może wyjdę, mamy 7 minut od pewnego naszego doświadczenia zwykłego, a potem wrócę do teologii po przerwie już. No zobaczmy, nawet kiedy mówiłem o moim ojcu, że jestem do niego podobny, to nikt z Państwa tak do końca by nie zrozumiał mnie jako osoby, nie mojej natury ludzkiej. Mówimy, z czego ona się składa, z ciała, z pewnych władz psychicznych, z emocji, prawda, wolna wola, rozum, emocje, no i jakiś element duchowy, nazwijmy go duszą, czy można jakoś inaczej, głębokim ja, ale cały czas mówimy o czymś, co jest bardzo, co jest wspólne nam wszystkim. I poprzez to Państwo nie zrozumieją tego, kim jestem ja jako osoba. Kim jestem ja jako człowiek? Tak. Mam ciało, dwie nogi, dwie ręce, rozum, wolną wolę, jakieś emocje. I można zrozumieć, kim jest człowiek jako gatunek, ale kim jestem ja jako osoba, ta indywidualna, to poprzez te kategorie Państwo tego nie zrozumieją. Bo muszą Państwo poznać na przykład mojego tatę, moją mamę, żeby zrozumieć to, kim ja jestem, jaka jest moja historia, jaki jest bagaż moich doświadczeń, jakie są wartości, które wyznaję. To może się dokonać tylko poprzez to, że albo ja Państwu o tym opowiem, ale to i tak do końca Państwo tego nie poznają, bo ja część będę ukrywał, świadomie, nieświadomie, ale nie wszystko będę mówił, prawda? Na przykład o moich relacjach z tatą, prawda? Że moje relacje z tatą, kiedy miałem 17 lat, były zupełnie inne niż teraz, prawda? I o tym nie będę może na przykład wspominał, ale to będzie widać, prawda? Że czasem iskrzy, prawda, pomiędzy ojcem i synem. I to można tylko zrozumieć, kiedy zobaczymy innych ludzi, z którymi żyjemy. I to na przykład pokazuje nam filozofia dialogu, że nie możemy zrozumieć człowieka bez odniesienia jego osoby, znaczy osoby człowieka, bez odniesienia do innych ludzi, z którymi on jest związany. Na to samo wskazuje nam również Arystoteles. Arystoteles mówi o tym, że istota posiada pewne przypadłości też. Jest 10 tych przypadłości. Jest tam kształt, kolor, rozmiar, już nie pamiętam dokładnie. Aż tak dobrze nie znam Arystotelesa, żeby wymienić. Ale ostatnia z tych kategorii, to jest najważniejsze. Jaka jest ostatnia z tych kategorii? Ostatnia jest kategoria relacji. Relacjo. Czyli Arystoteles mówi, to jest taka krańcowa kategoria, krańcowa przypadłość, która z jednej strony jest zahaczona trochę we mnie, ale z drugiej strony ona już się zahacza w kimś innym. To jest jakby taki pomost, który łączy mnie z tym światem zewnętrznym, ale to nie jest coś zewnętrznego tylko. Jakby relacja, w którą wchodzę z innym człowiekiem, to nie, ona nie jest zewnętrzna tylko. Ona coś we mnie zmienia. Ona jest realnie we mnie, jako ta ostatnia przypadłość, zakotwiczona. I ona się też zakotwicza w innym. I to, co ona robi z nami, no to jest najbardziej niesamowite. Prawda? Że ona nas zmienia. I proszę Państwa, chcąc, nie chcąc, Państwo z tej sali wyjdą zupełnie innymi ludźmi, niż Państwo weszli do tej sali. Mogą Państwo przyjmować to, co mówię, albo odrzucić, ale to już będzie zupełnie co innego. To jest ryzyko nie tylko intelektualne, ale to jest ryzyko egzystencjalne, słuchanie takich wykładów. To ojciec Paweł bardzo niebezpiecznymi rzeczami się zajmuje. To zmienia nasze życie. My sobie z tego często nie zdajemy sprawy, ale słuchając kogoś, wchodząc z kimś w relację, to nie jest relacja zewnętrzna, tylko tak jak mówił właśnie Buber, prawda, że relacja z czymś, no ale nawet relacja z czymś, z pewnym przedmiotem, ona mnie zmienia, prawda? A co dopiero z człowiekiem, który ma swoją historię, gdzie jestem zaangażowany też w tą relację. Więc wydaje mi się, nie tylko mi, ale też Hansowi Mursowi Baltazarowi, że rozumienie Chrystusa trzeba poszerzyć o ten wymiar jego ludzkiej natury, ale tego wymiaru ludzkiej natury, który jest związany nie z czymś wspólnym dla nas wszystkich, ale czymś indywidualnym bardzo dla niego samego. I jak to rozwiązuje Hans Urs von Balthasar i inni prawosławni, nie inni, ale i prawosławni teolodzy, powiem po przerwie.
Ile przerwy?